inspiracją naszego spotkania jest postać arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Staje ona dzisiaj przed nami, ponieważ jesteśmy w przededniu 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, wielkiego zrywu narodu. A jednocześnie jest to 150. rocznica, 150-lecie pasterzowania arcybiskupa Felińskiego w archidiecezji warszawskiej. Arcybiskupa Felińskiego, pierwszego świętego pasterza tej archidiecezji. To jest postać, która w okresie Powstania Styczniowego wywołała pewne kontrowersje i to ciągnie się w pewnym sensie do dzisiaj, ale gdy pozna się dokładnie jego życie, jego działalność i tu w archidiecezji i okres jego życia poprzedzający, to zobaczymy, że ten człowiek naprawdę miał bardzo głębokie myśli, miał bardzo głębokie spojrzenie na sprawy narodowe, na sprawy ojczyzny, na sprawy Kościoła katolickiego w ojczyźnie. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński przybył do Warszawy 9 lutego 1862 roku. Był arcybiskupem i metropolitą warszawskim 21 lat, ale tylko 16 miesięcy urzędował tu w stolicy nad Wisłą, a 20 lat spędził daleko na wygnaniu w Jarosławiu nad Wołgą. Jest on związany z Powstaniem Styczniowym nie tylko przez swoją działalność tutaj, ale też dlatego, że była to niejako pierwsza ofiara powstania. I to bardzo dokładnie zaznaczono i w urzędowych doniesieniach carskich, a także w dokumentacji Stolicy Apostolskiej. Carat uderzył w arcybiskupa. Nie mógł wszystkich księży uwięzić na raz, ale uderzył w pasterza. A wiadomo, jak się uderzy w pasterza, co się dzieje. Arcybiskup został przyjęty na gruncie warszawskim w pewnym sensie niechętnie. Przyszedł do swoich, a swoi go w pewnym sensie nie przyjęli. I dlaczego tak było? Kardynał Stefan Wyszyński rozumiał te sprawy i w jednym ze swoich przemówień powiedział, że naród polski, społeczeństwo było tak wyczulone na to wszystko, co przychodzi ze wschodu, że często dopuszczało się niesprawiedliwości. I takiej niesprawiedliwości nad Wisłą doznał arcybiskup Feliński, dlatego, że przyszedł ze wschodu, z Petersburga, z północnej stolicy Imperium Rosyjskiego. Wprawdzie był mianowany przez papieża Piusa IX. Ogłoszona nominacja 6 stycznia 1862 roku, ale kandydaturę wysunął car rosyjski. Oczywiście była mu podsunięta przez Aleksandra Wielopolskiego. Był to bowiem okres przed Powstaniem Styczniowym bardzo napiętej sytuacji w Królestwie. Były wrzenie rewolucyjne, manifestacje patriotyczne, stan wojenny, aresztowania i zsyłki, a do tego wszystkie kościoły warszawskie były zamknięte. Stało się to po manifestacji, po pewnym nabożeństwie za Tadeusza Kościuszkę w katedrze warszawskiej, gdzie po nabożeństwie 15 na 16 października 1861 roku wojsko carskie wkroczyło, ludzie się zabarykadowali w katedrze i nie wyszli, bo wiedzieli, że grozi im aresztowanie. Część wyszła bocznym wyjściem przez zakrystię, ale wiele zostało i po północy wdarło się wojsko do wnętrza i polała się krew. Władza archidiecezji ówczesna, to już było po śmierci arcybiskupa Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, prałat białobrzeski był administratorem archidiecezji, zebrała się grupa księży i administrator, zarządzono zamknięcie kościołów. Nie tylko tych sprofanowanych, czyli katedry, a także kościoła świętej Anny, ale też wszystkich kościołów warszawskich. I to był ogromny impas zarówno dla rządu rosyjskiego tu w Warszawie i w Petersburgu, dla samego duchowieństwa i dla stolicy apostolskiej. No i właściwie spadło to wszystko na nowego arcybiskupa warszawskiego. A mówiono, że jest to węzeł gordyjski trudny do rozwiązania. I jak to rozwiązać? Przed nominacją księdza Felińskiego w stolicy apostolskiej radzono nad tym faktem i konsultorzy powiedzieli: mianować w takiej sytuacji arcybiskupa warszawskiego i to z zaleceniem, aby otworzył kościoły warszawskie, to jest świadome wystawianie go na męczeństwo, na niebezpieczeństwo. I właściwie to były słowa prorocze, bo tak się stało. Arcybiskup przyszedł do Warszawy, jest luty 1862 rok, ale jedzie drogą okrężną z Petersburga, jak gdyby chciał całą archidiecezję, całą Polskę pod zaborami okrążyć, bo jedzie przez Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Sosnowiec, Częstochowę i na Jasnej Górze oddaje się Matce Bożej i swoją archidiecezję, błagając o pomoc dla narodu. Dlaczego jechał okrężną drogą? Zwykła sprawa, śniegi olbrzymie, które nie pozwoliły żadnym dyliżansem, żadnymi sankami jechać, musiał okrężną drogą, pociągiem. I okrzyknięto go od razu, że to jest sługa pan cesarski, że to jest człowiek oddany cesarowi. I arcybiskup zdawał sobie dokładnie sprawę z tego, bo pisał do Ojca Świętego, że uważano go za poplecznika carskiego, który został mianowany po to, aby ruch polski zgnieść i wydać carowi. Czy przyszedł tutaj jakiś człowiek, karierowicz, zausznik cesarski? Spójrzmy na jego życie, na jego poprzednie lata. Kiedy przyszedł do Warszawy, miał 38 lat i 7 kapłaństwa. Urodził się na Wołyniu, 1 listopada 1822 roku. Ojciec Gerard, matka Ewa, wielka osoba, zasłużona dla literatury polskiej, za udział w sprzysiężeniu Szymona Konarskiego, aresztowana i zesłana na Syberię. Wychował się w rodzinie patriotycznej, polskiej i katolickiej, gdzie od wieków rodzina składała na ołtarzu ojczyzny ofiary. I wychował się, można powiedzieć, na skrzyżowaniu wielu kultur, narodów i języków. I polskiego, litewskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, co było w pewnym sensie przygotowaniem go do otwartej postawy wobec problemów narodowych, społecznych, religijnych. Wcześniej zmarł mu ojciec, matka zesłana na Syberię i on ma wtedy 17 lat i musi sam myśleć o swojej przyszłości. Rząd carski skonfiskował majątek rodziny, 6 rodzeństwa, zostało bez dachu nad głową i jakiegokolwiek zaopatrzenia. Rozebrano te dzieci, rodzina się nimi zaopiekowała i ludzie obcy z pobudek patriotycznych. Zygmunt Szczęsny miał 17 lat i sam musiał myśleć o swojej przyszłości. Ale nie sam, bo jego losy zależały też od generał-gubernatora Dmitrija Bibikowa, gubernatora z Kijowa, który był opiekunem dzieci zesłańców. I ten polubił młodego Felińskiego i proponował mu wojsko, proponował mu różne szybkie awanse i stanowiska, ale Feliński powiedział, że on pragnie uczyć się. I ponieważ miał wielkie zdolności do nauk ścisłych, studiował matematykę na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. Pomagał mu materialnie obywatel z Podola, Zenon Brzozowski, właśnie z pobudek patriotycznych. Jakie wewnętrzne, duchowe wartości miał ten młody człowiek? Napisał, kiedy miał 21 lat, że jego jedynym bogactwem, ale nieocenionym, to serce niewinne, miłość braterska dla bliźnich i religia. A na Uniwersytecie w Moskwie, znalazł się w gronie polskich studentów, którzy tworzyli kółka samokształceniowe. Matematyka była matematyką, ale oni w tych konspiracyjnych kółkach rozwijali swoje patriotyczne nadzieje na wyzwolenie Polski. I Feliński napisał w swoich pamiętnikach, jak może niejednokrotnie Państwo czytali, że patriotyzm to był tak rozwinięty, ogarniał wszystkich, że nawet lodowate serca rozgrzewał. I wtedy Feliński w Moskwie tam związał swoją wiarę w Pana Boga z wiarą w odrodzenie, w zmartwychwstanie ojczyzny. Jest taki piękny fragment przez niego napisany do mamy na Syberię. Mój punkt widzenia to wiara. Chciałbym, aby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca, miało w niej swój początek. A do przyjaciela napisał, że jeszcze dla ojczyzny nic nie mógł zrobić, bo ma ręce związane, ale wierzy, że Polska zmartwychwstanie, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy, a w Polsce, w narodzie, duch żywotny. Skończył uniwersytet, odbył praktykę i później pracował jeszcze u swojego opiekuna przez 2 lata w Sokołówce na Podolu jako sekretarz jego i pomagał mu w administracji dóbr, a jednocześnie został sekretarzem w Stowarzyszeniu Opieki nad Zesłańcami. Studiował wówczas także dzieła Zygmunta Krasińskiego, orła poetów, jak się wyraził, i z jego twórczości wybrał sobie hasło: na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie. I to była dewiza jego życia i dalszej działalności. Pan Brzozowski chciał, aby Feliński był nauczycielem jego synów i dlatego wysłał go za granicę do dalszego kształcenia. I długa podróż Felińskiego na zachód przez Kraków, Wiedeń, Pragę, Drezno, Berlin, Brukselę, wreszcie Paryż, 3-letni pobyt w Paryżu i krótki w Londynie, to była wielka lekcja historii, bo nie tylko poznawał miasta, ale też i ludzi, zwłaszcza Kraków, z pamiątkami narodowymi i kościelnymi. Taki wielki wywarł na niego wpływ, że w pewnym momencie z jego serca wyrwały się słowa. Gdyby mu teraz powiedziano, że Polska nigdy nie zmartwychwstanie, to wolałby, aby przykryło go wieku trumny, aniżeli żyć ze świadomością, że Polska nigdy nie powstanie. W Paryżu Feliński oddał się całą duszą sprawie narodowej, a kiedy wybuchła Wiosna Ludów, to jest 1848 rok, wziął udział w organizowaniu emigracji polskiej w jeden jakiś organizm, bo wiadomo, była bardzo podzielona nasza emigracja. I konserwatyści, i demokraci, i liberalne stronnictwa, i różnego typu frakcje. Najwybitniejszych ludzi poznał wówczas. Książę Adam Czartoryski, którego pani Brzozowska była siostrzenicą, kiedy pierwszy raz go przyjął, to powiedział: list pani Brzozowskiej jest dobrą rekomendacją. Nazwisko pańskie jeszcze lepszą, ale najlepszą jest jego własna osoba. Nazwisko Felińskie. W tym czasie wyszły już wspomnienia Ewy Felińskiej i one były drukowane też za granicą i przetłumaczone niektóre części na język angielski, duński i francuski. Dlaczego? Bo Syberia to była nieznana karta dla Europy, więc chłonięto to, co ona napisała. Feliński poznał się w Paryżu z Juliuszem Słowackim, a wiemy wszyscy, to wieszcz narodowy. A drogę do jego serca utorowała mu przyjaźń ich matek w Krzemieńcu, bo tam mieszkali w jednym domu z panią Salomeą Petit. Do tego Feliński spotkał się z mamą Juliusza w Lwowie i przyniósł mu list dla niego. Więc to była bardzo wielka, taka radosna chwila dla poety. Do tego pan Brzozowski kilka lat wcześniej sfinansował Słowackiemu wyprawę do Ziemi Świętej. Więc to była taka bardzo wielka znajomość i przyjaźń. Także Słowacki nazywał go skarbem i brylantem. A do swojej mamy pisał, że wszyscy go tutaj ukochali. Uczynki jego były anielskie, wiedza rozkwitająca. Stanie się kiedyś chwałą naszą. A nawet mu prorokował kiedyś, że widział nad jego głową jasno świecącą gwiazdę, a u stóp jego rozmodlone tłumy w świątyni. Gdy czyta się te słowa, gdy słyszy się te słowa, to powstaje pytanie, czy Feliński, młody wówczas człowiek, rozumiał znaczenie tych słów, a jednak one się sprawdziły. Słowacki prorokował też papieża Słowianina i wiemy, jak z radością przyjęty był papież Jan Paweł II w całym świecie. Razem ze Słowackim, kiedy wybuchło powstanie w Wielkopolsce, Feliński wyruszył do Poznania Słowacki piórem chciał podtrzymywać ducha narodowego, bo był wówczas już bardzo chory, a Feliński w szeregach partyzanckich, w szeregach powstańczych wziął udział w kilku już końcowych akcjach i dosłużył się rangi porucznika strzelców. Powstanie upadło. Feliński wrócił do Paryża z zawiedzionymi nadziejami, ale jednak też z doświadczeniem i z refleksji nad wypadkami postanowił zmienić swoją orientację polityczną. Odtąd nie z bronią w ręku chciał walczyć o wolność ojczyzny, ale pracując na drogach tak zwanej pracy organicznej nad zachowaniem języka polskiego, ducha polskiego, całej tradycji, całego dziedzictwa narodowego polskiego. Wiosna 1849 roku. Feliński bardzo przeżywa ostatnie chwile Juliusza Słowackiego. Kiedy przyszedł do niego, Juliusz mówi: dobrze, że przyjechałeś. Nie będę tak samotny. Pan Bóg mnie wzywa do siebie. A wszyscy mówią, że to pod wpływem Felińskiego Słowacki, który był wierzącym człowiekiem, ale tak daleko od Pana Boga, jednak zbliżył się. I Feliński wszystkie wolne chwile poświęcał przyjacielowi. Słowacki na jego rękach oddał ducha Panu Bogu po przyjęciu sakramentów świętych i powiedział do Felińskiego przed śmiercią, bo dostał list od mamy jakby na pożegnanie: powiedz mojej mamie, że gdyby mi wolno było oddać swoją duszę w jej ręce albo w ręce Pana Boga, to wybrałbym Pana Boga, bo Bóg najlepiej, najsprawiedliwiej wynagrodzi ducha ludzkiego. Feliński bardzo przeżył śmierć Juliusza Słowackiego i można powiedzieć, że przy jego mogile dojrzało powołanie kapłańskie. I właśnie na drogach kapłańskich chciał służyć narodowi, utrwalenie ducha polskiego i jednocześnie nad zbawieniem bliźnich, z nadzieją, że dla ojczyzny błyśnie jutrzenka zorza jutrzenka. Proszę sobie wyobrazić, Feliński postanowił zostać księdzem. Miał 29 lat. Wrócił do kraju rodzinnego, do Wojutyna, i w jesieni 1851 roku wstąpił do seminarium duchownego w Żytomierzu. Ale to był człowiek dojrzały, wykształcony, więc po 2 miesiącach przesunięto go na drugi kurs, po 1,5 roku na 3 kurs, a po roku wysłano go do Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie ukończył swoje studia teologiczne i został wyświęcony w 1855 roku. Wyświęcił go arcybiskup Hołowiński, który pokładał w nim wielkie nadzieje ze względu na głębokie życie wewnętrzne Felińskiego, na jego gorliwość apostolską, na jego taką osobistą wartość wielką. Wielkie nadzieje w nim pokładał. Ale po święceniach miesiąc później arcybiskup zmarł, a Feliński pracował przy kościele świętej Katarzyny. Piękna relacja o nim poszła do Watykanu i do dzisiaj się tam znajduje. Ma on ponad 30 lat, ale jest to najlepszy kapłan, jaki kiedykolwiek był w tej parafii. Wykształcony, oddany duszpasterstwu i ludziom. Feliński nie tylko ograniczał się do duszpasterstwa, ale on dostrzegł sieroty polskie, ale też dostrzegł w okresie, kiedy likwidowano zakony, klasztory, że wiele jest osób, które pragną życia zakonnego, a nie mogą tego zrealizować w praktyce. I założył sierociniec dla polskich katolickich dzieci i założył zgromadzenie zakonne w Petersburgu, niemal pod urzędami ministerialnymi cesarskimi, tajnie. I siostry pracowały niby z pobudek miłosiernych pod osłoną tego właśnie sierocińca. Ale statut, jaki Feliński założył, dawał im możliwości posiadać i własną kaplicę, i zakładać podobne ośrodki w Rosji. I tak się stało. Felińskiego powołano na ojca duchownego Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie kształcili się alumni ze wszystkich diecezji Imperium Rosyjskiego. I ten ojciec duchowny, spowiednik, a wkrótce też profesor w akademii, wychowywał młode pokolenie kapłanów na ludzi odważnych, gorliwych, światłych. Reprezentował nowy typ kapłana, który znał swoje obowiązki, który nie ulegał, jak wielu kapłanów ówczesnych, presji rządowej, który umiał powiedzieć non possumus w wypadkach, kiedy rząd wymagał tego, co było przeciwne prawu kościelnemu. Feliński znany był tam jako człowiek wykształcony, pełen pokory, nauki, opiekun sierot i ubogich. Najlepszy ksiądz w Rosji. W Watykanie znajduje się taki dokument napisany przez francuskiego dominikanina, który pisze: trzeba wierzyć wiadomościom, które przychodzą do stolicy apostolskiej od księdza Felińskiego. Bo wszyscy, dobrzy i źli, uważają go za najlepszego księdza w Rosji. I właśnie na tego księdza padła decyzja mianowania go arcybiskupem warszawskim. Więc przyszedł człowiek ogromnie oddany Kościołowi i narodowi, ogromnie oddany sprawie narodowej polskiej, kochający ojczyznę i pragnący jej niepodległości. A tu spotkał się naprawdę z trudną sytuacją. Nazwano jego okres rządów, że była to dla niego kalwaria, tragedia, dramat, ciernista droga życia, a on sam w swoich pamiętnikach napisał: z postawieniem nogi na ziemi warszawskiej rozpoczęło się moje trudne, po ludzku mówiąc, niemożebne posłannictwo. Ale on jechał z wiarą i nadzieją w pomoc Bożą, w pomoc opatrzności. On się na to stanowisko nie wychylał. Uważał, że Pan Bóg wzywa, a tam, gdzie Bóg wzywa, nie można odmówić. I wraz z jego rządami rzeczywiście przez archidiecezję warszawską, a nawet metropolię, przeszedł duch odrodzenia religijnego. Duch odrodzenia religijnego, który realizował wraz z kapłanami. Pragnął wykształcić dobrych kapłanów. Zreformował nauki, podręczniki w seminariach i w Akademii Duchownej. Na stanowisko powoływał wybitnych księży. Wokół siebie zgromadził grono duchownych ze swojej i innych diecezji, bo jego gorliwość jak gdyby przyciągała tych, którzy najbardziej pragnęli służyć Kościołowi, ludowi, ojczyźnie. I stworzył tak zwane ognisko odrodzenia, centrum odrodzenia w stolicy, bo uważał, że stąd powinno wyjść odrodzenie dla całej metropolii. Organizował rekolekcje nie tylko w kościołach, ale w więzieniach i w szpitalach dla tych, którzy sami przyjść nie mogli. W bardzo szerokim zakresie popierał rozwój oświaty i zobowiązał księży, ażeby zakładali szkoły parafialne i żądał sprawozdań, bo pragnął wychować nowe pokolenie ludu prawdziwie wiernego, trzeźwego, uczciwego i moralnego. Zreformował bractwa wstrzemięźliwości, polecił kapłanom troskę o trzeźwość narodu. Popierał kult i rozwijał Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. To on upowszechnił w archidiecezji nabożeństwa majowe. Te jego reformy wprowadzone, kult Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej ożywiły naród i umocniły na trudny okres powstania styczniowego i na to, co zaistniało po klęsce powstania. Feliński prowadził korespondencję z innymi biskupami metropolii warszawskiej, ażeby stworzyć jedność między biskupami. Dzisiejsza konferencja biskupów, możemy powiedzieć, to jest realizacja. Ażeby nie tylko jedność w rządzeniu zachować, ale także w jednolitej linii działania wobec rządu carskiego. Prowadził korespondencję z Watykanem, z Ojcem Świętym, a to było zabronione. A dlaczego? Pisał prywatnie. Bo rząd carski, jak nie podobał się list, to wpisały się ad acta i do dzisiaj w archiwum akt dawnych znajdują się listy Felińskiego ad acta. Ale on nieraz pisał w dwóch egzemplarzach. Jeden posyłał przez rząd, to zwane legalną niby władzą, a drugi prywatnie. Także Stolica Apostolska była dokładnie poinformowana o tym, co się dzieje w archidiecezji. Feliński, przychodząc do Warszawy, przed konsekracją jeszcze był wezwany do cara Aleksandra. I car Aleksander przygotowywał go właśnie do tej misji, jaką obiecał, że wprowadzi reformy, ale żądał uspokojenia w kraju. I Feliński wtedy powiedział: pragnę, ażeby mój kraj rozwijał się spokojnie, ale nie przyrzekam popierać żadnej innej polityki. I dodał też bardzo znamienne słowa: jeśli by jednak naród w szale zapamiętania chwycił za broń, to ja jako pasterz stanę po stronie ludu i podzielę jego niedolę. I właściwie tak się stało później w kraju. Naród rwał się do walki, a arcybiskup w swoim wystąpieniu prosił o pracę dla dobra kraju na drogach legalnych, bo uważał, że powstanie, które nie jest przygotowane ani organizacyjnie, ani militarnie, nie ma szans powodzenia, a miał doświadczenie z Poznania, a także i z Wołynia, bo tam przeżył jako dziecko powstanie listopadowe, a później rusyfikację, likwidację Unii i ogromne represje. To też wzywał wszystkich do spokojnego pracowania dla kraju, dla dobra kraju. I uważał, że każda okruszyna tej pracy przyczyni się do wzbogacenia zasobów materialnych narodu. Głosił: Polakiem jestem, Polakiem umrzeć pragnę. Uważam nasz język, naszą kulturę, nasze tradycje narodowe za drogocenną spuściznę po naszych przodkach, którą my wzbogacić musimy. Był przeciwny powstaniu, ale uważał, że takie wrzenie w społeczeństwie jest, że już się nie da utrzymać, że walka jest nieunikniona. Toteż, gdy wybuchło powstanie, arcybiskup nie był zaskoczony tym. On nie potępiał tych, którzy wierzyli w godziwość powstania. Uważał tylko, że to wobec kolosu Rosji i potęgi powstanie nie ma szans powodzenia. Ale gdy wybuchło powstanie, stanął po stronie narodu. Wystąpił z Rady Stanu, co uznano jednoznacznie jako akces do powstania, chociaż to było duchowe tylko poparcie. Kiedy cofnięto jego dymisję z Rady Stanu, napisał list do monarchy, prosząc w imię miłosierdzia chrześcijańskiego o zaprzestanie tej krwawej walki, krwawych represji przeciw narodowi. I napisał tam też: naród nie zadowoli się autonomią, tylko potrzebuje życia politycznego. Oczywiście publikacja tego listu w Paryżu i zmiana kursu polityki Rosji w kraju spowodowała, że arcybiskup stał się niewygodny. Wezwano go do Petersburga, opuścił Warszawę 14 czerwca 1863 roku pod eskortą wojskową jako więzień stanu. I takie relacje poszły do Watykanu. Arcybiskup więzień stanu. I wtedy dopiero Warszawa w pełni zrozumiała, kim był jej pasterz, który w ciągu krótkich swoich żądań uczynił bardzo wiele dobrego. Jako reprezentantka Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii, które założył arcybiskup feliński w Petersburgu, muszę jeszcze powiedzieć, że on sprowadził do Warszawy siostry Rodziny Marii i właśnie po to, aby zaopiekowały się dziećmi ubogimi i sierotami, i na woli założył sierociniec i szkołę. I tam właśnie kupił pałacyk dawny Wojciecha Bogusławskiego, osadził siostry Rodziny Marii, ale drugą część posesji oddał siostrom Matki Bożej Miłosierdzia, które sprowadził z Krakowa, bo pragnął, aby one zajęły się także młodzieżą, dziewczętami, które potrzebowały specjalnej opieki i troski. Przed opuszczeniem Warszawy ksiądz arcybiskup pożegnał się z jednym i z drugim zgromadzeniem. Do sióstr na Żelaznej powiedział: kiedy zgromadzone były siostry, sieroty, dzieci ich szkoły, bo założył też szkołę, to są wasze skarby, strzeżcie je. I poświęcił wówczas figurę niepokalanej, która stoi do dziś na dziedzińcu naszego domu w Warszawie. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński powiedział, że to jest testament dla Warszawy, to jest dar arcybiskupa felińskiego dla Warszawy. A nawet uważał, że maryjny program odrodzenia archidiecezji, który arcybiskup feliński realizował, to jest szlak wspólnej drogi narodu i Kościoła. Przed opuszczeniem Warszawy ksiądz arcybiskup spotkał się jeszcze z księżmi na Miodowej, w której to było sali, trudno powiedzieć, ale może właśnie, może nawet i w tej sali. I wówczas Znamienne słowa im zostają niejako w testamencie. Szczęście praw Kościoła. Brońcie wiary świętej. Bądźcie razem z ludem. Nie zrażajcie się przeciwnościami. A gdyby wam ktoś nakazywał spełnić coś przeciwnego, co się nie godzi kapłanowi, co godzi w religię, to odpowiadajcie wszyscy non possumus. Odpowiadajcie wszyscy non possumus. Nie możemy. Tak ich przygotował. Przebaczył wszystkie potwarze, które przeciwko niemu wysunięto. Wszystkie krzywdy, jakich doznał. Nie tylko on sam, ale godność pasterska. Prosił też o przebaczenie, jeżeli komukolwiek wyrządził jakąkolwiek przykrość. Biskup, późniejszy Popiel, który też uczestniczył w tym spotkaniu, napisał w swoich pamiętnikach, że na wiadomość wezwania arcybiskupa do Petersburga wszyscy chodzili jak błędni. Jeden tylko arcybiskup był spokojny, o sobie nie wspomniał, myślał tylko o Kościele i o drugich. Jak bohater, a raczej jak święty. Podobne słowa wyszły z ust innego kapłana, późniejszego kardynała w Krakowie, Albina Dunajewskiego, który prosił arcybiskupa, żeby go zabrał ze sobą na to przewidywane wygnanie. Arcybiskup powiedział: nie, zostań, będę spokojny o seminarium, będę spokojny o różne instytucje. I napisał, że święcie, że boleść mamy wielką po zabraniu nam arcybiskupa. Ostatnie słowa arcybiskupa w Warszawie to są: do widzenia, dzieci, do widzenia. Jeżeli nie tu na ziemi, to w niebie. Do Petersburga nie dojechał. Został zatrzymany w Gatczynie i tam, niby pięknie, w pałacu cesarskim, ale internowany. W dokumentacji, w korespondencji rosyjskiej pojawiają się takie wyrazy. Trzeba, żeby zobaczył, że nie ma przed sobą przyszłości, trzeba zmyć mu głowę, a wtedy dopiero, jak się ukorzy, to powróci do Warszawy. Czego żądano od arcybiskupa właśnie tam, w czasie tego internowania w Gatczynie? Aby zaprzestał korespondencji z Watykanem, aby ukorzył się przed carem, aby odwołał wszystkie swoje poprzednie zarządzenia i swoje wystąpienia. I już jako uległy wrócił do Warszawy i carowi, i rządu rosyjskiego. Arcybiskup takiej deklaracji nie złożył. A gdy car Aleksander II zażądał od niego tak zwanego credo polityczne, żeby o religii nic nie mówił, ale swoje credo polityczne, i Feliński tam napisał: miłość ojczyzny jest tak jak miłość matki wrodzona i nikt nie może potępiać Polaków, że kochają swoją ojczyznę, matkę. I car, i naród rosyjski nie ma prawa zabraniać im tego. A jeszcze napisał: jeżeli godzina wyznaczona przez opatrzność wybiła dla powstania Polski, to opór waszej cesarskiej mości nic nie pomoże. Jeżeli ktoś pragnie, to może przeczytać sobie dalsze słowa w pamiętnikach. Oczywiście po tym oświadczeniu nie było mowy o powrocie arcybiskupa do Warszawy. został skazany na wygnanie na czas nieograniczony. My wszędzie czytamy, na 20 lat, 20 lat przebywał. Tak, przebywał 20 lat na wygnaniu, ale nigdy nie miał świadomości, czy kiedykolwiek wróci do kraju, bo to było wygnanie na czas nieograniczony w Jarosławiu nad Wołgą, gdzie było 40 cerkwi prawosławnych, a żadnego kościoła katolickiego. I arcybiskup, chociaż ograniczały go przepisy policyjne i inwigilacja i represje, to jednak zgromadził wokół siebie katolików i służył tamtejszym katolikom w swojej kaplicy. Ale to też była taka bardzo trudna sprawa, bo pozwolono uczestniczyć katolikom w jego kaplicy, ale tylko tym, którzy dostaną przepustkę od gubernatora. Zabroniono mu w tej kaplicy głoszenia kazań. Nie wolno było śpiewać w czasie jego mszy świętej, ani też grać na instrumentach. Było to ściśnienie. Nie wolno było kazań głosić, ale arcybiskup przed mszą świętą, po mszy świętej spotykał się z nimi i dużo spowiadał. I historia nam zapisała wypadki, jak taki jeden wygnaniec, który 40 lat już był na zesłaniu, kiedy dowiedział się, że nad brzegami Wołgi jest biskup polski, to przez 2 tygodnie w marcu, gdzie były jeszcze śniegi zawieje, przyszedł do arcybiskupa, aby się wyspowiadać, bo uważał, że już jest tak stary i bliski śmierci, że jak się pojedna z Panem Bogiem, to spokojnie umrze. I arcybiskup opisał to i powiedział, że Pan Bóg dał mu znak przez to, bo on 5 lat, to było 5 lat, jak przybywał na wygnaniu. Czasem go taka tęsknota ogarniała za krajem, że odmawiał koronkę przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, a łzy spływały mu z oczu. A ten człowiek przyszedł właśnie w takiej chwili, w zawieję śnieżną, i swoją piękną, jak się wytrafił arcybiskup, duszę przed nim otworzył, bo chciał się przed śmiercią pojednać z Bogiem. Zachował wiarę. Języka już nie znał, już stracił świadomość mowy. Ale co było jego bogactwem? Arcybiskup był u siebie, u gościu, przenocował. Rano słuchają, a ten człowiek mówi modlitwę. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, a potem klęcząc na środku tego pokoju, gdzie przebywał, śpiewa godzinki. I arcybiskup powiedział, to było coś tak wzruszającego, że do swojej śmierci zawsze miał w pamięci te godzinki słyszane nad Wołgą, śpiewane przez polskiego zesłańca z Połocka. Arcybiskup ścieśniony różnymi represjami, modlitwą, cierpieniem i świętym życiem protestował wobec cara, wobec władz za to, co go spotkało. Ale swoje losy złożył w ręce Ojca Świętego, gotowy na przyjęcie każdej decyzji papieskiej, gotowy w każdej chwili do zrezygnowania, składał to wszystko w ręce papieża, a jednocześnie odrzucał od siebie wszelkie namowy kierowane ku niemu ze strony rządu carskiego, aby zrezygnował z arcybiskupstwa warszawskiego. Odsyłał do papieża w tych sprawach. Nie wolno mu było prowadzić korespondencji, tylko z przyjaciółmi, ale jego listy z wygnania są w Paryżu, są w Rzymie, w Anglii. Bo jego list, gdy ktoś dostał, to przechowywano, kopiowano i rozsyłano. Mówiono o nim, że jak lampa zapalona u światła Chrystusa rozświeca mroki. Do gwiazdy go porównywano, która tam właśnie w Jarosławie nad Wołgą świeci. Proszę Państwa, to, że arcybiskup Felicki znalazł się na wygnaniu, to było, można powiedzieć, jego tragedią archidiecezji warszawskiej. Ale dla wygnańców polskich, którzy znaleźli się tam, na syberyjskich śniegach, to było błogosławieństwo Boże. To była pociecha, bo arcybiskup podnosił ich na duchu, razem z nimi cierpiał i postarał się jeszcze o to, ażeby z kraju ofiary przysyłano do tych wygnańców. Później składał sprawozdania w Paryżu. W archiwum archidiecezji paryskiej znajdują się listy, gdzie on składa sprawozdanie, na jakie cele przeznaczył pieniądze, które nad Sekwaną w Paryżu zbierała taka pani hrabina Kamila Byszczonowska. On rozdzielał wygnańcom polskim, wysyłał i pisał dla tych, którzy już nie mieli nawet na chleb powszedni. I jak wielką pociechą było dla tych właśnie zesłańców, że razem z nimi cierpi arcybiskup. Nigdy do Warszawy nie wrócił. W ramach porozumienia między rządem Rosji a Watykanem został uwolniony po 20 latach w 1883 roku i przeniesiony przez papieża na tytularne arcybiskupstwo Tarsu. Nie wolno mu było nawet przejechać przez teren archidiecezji warszawskiej. Mógł albo pozostać w Rosji, ale w samej Rosji, albo wyjechać za granicę. I wyjechał. Ale ponieważ był więźniem stanu Rosji, więc był zawadą, można powiedzieć, i dla rządu austriackiego, bo pojechał właśnie do Lwowa, a potem w Dźwignaczce osiadł. Więc usunął się w cień, by nie być nikomu przeszkodą, ale właśnie w tym cieniu, w tej ubogiej wsi galicyjskiej, wśród Polaków i Ukraińców, katolików i grekokatolików, zasłynął jako duszpasterz, święty kapłan, ojciec, opiekun i fundator, bo zbudował pierwszą szkołę, założył pierwszą szkołę w tej wsi, zbudował dla niej nowy budynek szkolny, kościół, klasztor, sprowadził siostrę rodziny Marii. I jak ludzie tamtejsi powiedzieli, ta uboga wieś galicyjska stała się oświeconą wsią najbardziej w powiecie borszczowskim, bo to było właśnie w powiecie borszczowskim, w pobliżu Mielnicy Podolskiej i w pobliżu okopów Świętej Trójcy. Arcybiskup wiele, wiele uczynił dla tej wsi. 12 lat tam pracował, tam myślał, że spoczął mnie też po śmierci. Tymczasem jakby opatrzność wyprowadziła go z tego zacisza wiejskiego i zaprowadziła do królewskiego Krakowa. Przejeżdżając przez Kraków za niemógł i tam w pałacu biskupim zmarł 17 września 1895 roku w opinii świętości w dzień stygmatów świętego Franciszka, a był tercjarzem świętego Franciszka, wiernym naśladowcą. Napisano o nim: pękło wielkie serce, a także pozostawił królewski spadek, jedną sutannę, brewiarz i wiele, wiele miłości wśród ludzi. Kraków urządził mu wspaniały pogrzeb, ale tylko na krótko spoczął na tamtejszym cmentarzu, bo dźwigniaczka chciała go mieć wśród siebie i przewieziono jego doczesne szczątki do dźwigniaczki i tam po trzydniowych modłach złożono go na cmentarzu w kapliczce, gdzie 25 lat spoczywał. Czczony, kochany, wielbiony przez tamtejszą ludność polską i ukraińską. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, zabrano jego szczątki doczesne i przewieziono do Warszawy. A to był rok 1920, kiedy nawała bolszewicka szła na stolicę. Więc w kościele Świętego Krzyża przez rok czasu przytrzymano trumnę i uroczyście pochowano go 14 kwietnia 1921 roku w katedrze warszawskiej. Był to wielki, wspaniały pogrzeb, wokół którego zgromadziły się wszystkie frakcje narodowe, od lewicy do prawicy, bo to był pierwszy pogrzeb zesłańca, wygnańca rosyjskiego, który wracał do swojej stolicy. I jak mówiono, weterani i ich rodziny gromadziły się też przy trumnie arcybiskupa. I wtedy napisano, że przyjdzie jeszcze chwila, że zajaśnieje jego gwiazda nad niebem polskim. I stało się to. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński był wielkim promotorem procesu arcybiskupa Felińskiego, wyniesienia go na ołtarze. Kiedy rozpoczynał sprawę beatyfikacyjną 31 maja 1965 roku, to powiedział o trudnej drodze arcybiskupa, która szła po cierniach i głogach, że to była droga, która zaprowadziła go na wyżynie świętości. I chyba nie potrzeba znaków i cudów, bo całe jego życie to cud miłości, najwspanialsza potęga ducha ludzkiego. Bo mógł się nie załamać, miał do tego wszelkie możliwości, żeby się załamać, a jednak się nie załamał. I jeszcze jedna taka myśl księdza kardynała Wyszyńskiego. Kiedy doczesne szczątki spoczywały w podziemiach katedry warszawskiej, napisał w takiej książce W sercu stolicy: idźcie do katedry, zejdźcie do podziemi, pochylcie głowy u jego sarkofagu, a zobaczycie, tam leży człowiek, o którym mówiono, że przegrał, a to jest zwycięzca. I my dzisiaj cieszymy się, radujemy się, bo dzięki przeprowadzonym badaniom arcybiskup Feliński został wyniesiony na ołtarze, beatyfikowany przez Jana Pawła II w Krakowie 18 sierpnia w 2002 roku, a 7 lat później Benedykt XVI kanonizował go w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie 11 października 2009 roku. I dzisiaj, kiedy wspominamy postać arcybiskupa Felińskiego na tle powstania styczniowego, musimy powiedzieć, że ten człowiek nawet na wygnaniu, nawet potem w dźwigniaczce, nigdy nie zwątpił w powstanie Polski wolnej, niepodległej. A nawet w dźwigniaczce napisał taką książeczkę Pod wodzą opatrzności, w której ukazał narodowi program odrodzenia, bo uważał, jeżeli naród się odrodzi, to Pan Bóg spowoduje, że Polska powstanie. I tam zakreślił takie, że teraz jest tyle różnych konfliktów w świecie, że kiedyś dojdzie do jakiegoś wybuchu i wtedy powstanie Polska. No oczywiście, pierwsza wojna światowa i powstanie wolnej, niepodległej Polski. Dzisiaj wspominając, pochylamy się także nad postacią arcybiskupa Felińskiego i możemy prosić go i modlić się i w sprawach osobistych, społecznych, narodowych, rodzinnych i o pogłębienie naszej osobistej wiary i wiary narodu. Bo to był człowiek, o którym powiedziano, granitowej wiary, wielkiego poświęcenia, niezrównanego wprost poświęcenia, a także człowieka ubogiego, pokornego, który szedł drogami Ewangelii. I to był człowiek jednocześnie bardzo pogodnego ducha. I ta pogoda ducha zbliżała go do ludzi, do społeczeństwa. Wspomnę jeszcze o dźwignaczce, w której do dzisiaj pamięć o arcybiskupie Felińskim jest bardzo żywa. Co więcej, zbudowali tam grekokatolicy, bo Polacy zostali po II wojnie światowej repatriowani. Grekokatolicy ze swoim duszpasterzem zbudowali kapliczkę nad źródełkiem, które za życia odkrył arcybiskup Feliński. Tam się modlił, tam odmawiał różaniec, brewiarz, tam medytował, widzieli go ludzie. I po jego śmierci zaczęto czerpać tę wodę, bo tam się modlił święty człowiek. I ta woda ma do dzisiaj moc uzdrawiającą. Mamy zapisanych wiele wypadków powrotu do zdrowia z różnych chorób, dolegliwości. Odnowiono także kapliczkę, w której przez 25 lat spoczywał arcybiskup Feliński. I co roku jest odpust przy tej kapliczce, gdzie jeżdżą także pielgrzymki z Polski, aby nawiedzić to miejsce. Po beatyfikacji relikwie arcybiskupa Felińskiego są przeniesione z podziemi do kaplicy literackiej. Miało to miejsce 17 września 2003 roku. W kaplicy spoczął, którą odnowił ksiądz kardynał Józef Glemb. Na tym zakończymy nasze spotkanie, które było może długie. Dziękuję za tak bardzo cierpliwe wysłuchanie. Szczęść Boże. My się też modlimy w naszej kaplicy na Żelaznej, gdzie jest chrzczony arcybiskup Feliński, i polecamy tych wszystkich, którzy się polecają jego pamięci przed Bogiem. Omadlamy wszystkie te intencje. Szczęść Boże.